Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Letters to a Young Therapist Mary Pfeiffer to Zbiór refleksji zawodowych ujętych w formę listów do wyobrażonego początkującego terapeuty. Autorka.
Sekolarzka kliniczna znana także z książki Reviving Ophelia opiera się na około 30 latach pracy z rodzinami w konflikcie, wyobcowanymi nastolatkami i przeciążonymi dorosłymi. Nie tworzy podręcznika konkretnej szkoły psychoterapii ani zestawu procedur diagnostycznych. Zamiast tego pokazuje, jak myśleć o pomaganiu człowiekowi, jak słuchać jego historii i jak zachować rozsądek w sytuacjach, w których proste rozwiązania nie istnieją. Forma listów nadaje książce osobisty, mentorski charakter, lecz jej treść dotyczy szerzej relacji, cierpienia, odwagi i codziennych warunków zdrowia psychicznego. Pfeiffer łączy obserwację kliniczną z praktycznymi wskazówkami, unikając nadmiernego żargonu. W późniejszym wydaniu odnosi się również do zmian w terapii oraz do wyzwań związanych z cyfrowym środowiskiem życia. To przede wszystkim książka o etosie pracy terapeutycznej, a nie techniczny kurs prowadzenia terapii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, relacja terapeutyczna jako uważne towarzyszenie, a nie naprawianie człowieka. Jednym z najważniejszych założeń książki jest przekonanie, że terapeuta nie powinien występować w roli wszechwiedzącego eksperta, który naprawia klienta. Pfeiffer akcentuje wagę obecności, uważnego słuchania i dawania świadectwa cierpieniu. Taka postawa ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy źródła bólu nie można szybko usunąć, na przykład w żałobie, konflikcie rodzinnym albo w doświadczeniu długotrwałego wyczerpania. Wówczas wartością terapii nie jest efektowna rada, lecz stworzenie bezpiecznej relacji, do której człowiek może opowiedzieć własną historię bez bycia redukowanym do objawu czy problemu. Autorka pokazuje zarazem, że empatia nie oznacza bierności. Terapeuta ma słuchać z szacunkiem, ale również dostrzegać zasoby klienta, nazywać sprzeczności i pomagać wybrać możliwy następny krok. Relacja jest więc współpracą, a nie jednostronnym udzielaniem pomocy. To rozróżnienie chroni przed paternalizmem, w którym specjalista przejmuje odpowiedzialność za życie drugiej osoby. Pfeiffer podkreśla praktyczny wymiar zaufania, konsekwencje w kontakcie, ciekawość wobec indywidualnego doświadczenia oraz szacunek dla tempa zmian. W jej ujęciu kompetencja terapeutyczna wynika nie tylko z teorii, lecz także z dojrzałości, zdolności do tolerowania niepewności i gotowości, by naprawdę spotkać klienta tam, gdzie on się znajduje. Po drugie, praktyczny optymizm, małe działania jako element odzyskiwania sprawczości. Pfeiffer wyróżnia podejście praktyczne i wyraźnie antydogmatyczne. Nie przedstawia terapii jako abstrakcyjnej rozmowy oderwanej od snu, ruchu, relacji i rytmu dnia. W opisie jej pracy pojawiają się proste, konkretne sugestie, między innymi zachęta do codziennego pływania dla apatycznego nastolatka czy do większej śmiałości u osoby wycofanej. Nie są one uniwersalną receptą ani substytutem pogłębionej pracy. Ilustrują jednak ważną zasadę, że poprawa samopoczucia bywa związana z działaniem możliwym do podjęcia teraz, a nie wyłącznie z długim analizowaniem przeszłości. Optymizm Pfeiffer nie polega na zaprzeczaniu traumie, nierównościom czy rodzinnej przemocy emocjonalnej. Jest raczej roboczym przekonaniem, że nawet w trudnej sytuacji można szukać obszaru wpływu. Terapeuta pomaga klientowi odróżnić to, czego nie kontroluje, od tego, co może zmienić w sposobie życia, komunikowania potrzeb lub organizacji codzienności. Takie podejście jest użyteczne, bo przeciwdziała bezradności, a zarazem nie obiecuje szybkiego szczęścia. Autorka stawia na rozwiązania osadzone w realnym życiu człowieka, nie na imponujące interpretacje. Dzięki temu jej refleksje przypominają, że terapia może łączyć emocjonalne rozumienie problemu z ostrożnym eksperymentowaniem w działaniu. Zmiana jest tu procesem budowanym przez małe decyzje, które stopniowo wzmacniają poczucie sprawczości. Po trzecie, rodzina i środowisko społeczne jako kontekst, którego nie wolno pomijać. Książka wyrasta z wieloletniej pracy Pfeiffer z osobami uwikłanymi w napięcia rodzinne, dlatego wyraźnie odrzuca izolowane patrzenie na jednostkę. Trudności nastolatka, partnerów czy przemęczonego pracownika nie są przedstawiane wyłącznie jako prywatne defekty charakteru.
Należy pytać o atmosferę w domu, wzorce komunikacji, oczekiwania wobec płci i wieku, presję szkoły lub pracy oraz dostępne źródła wsparcia. Taka perspektywa nie zwalnia człowieka z odpowiedzialności za własne decyzje, lecz zapobiega pochopnemu obwinianiu go za problemy powstałe w relacjach i instytucjach. Szczególne znaczenie ma to w pracy z rodzinami w konflikcie i z młodzieżą czującą się obco. Terapeuta potrzebuje zdolności do słuchania różnych stron bez prostego wskazywania winnego. Jednocześnie nie może udawać neutralności wobec cierpienia ani normalizować zachowań krzywdzących. Podejście Piffer sugeruje, że pomoc polega na rozpoznaniu układu zależności, a potem na wspieraniu bardziej uczciwych granic, rozmów i form wzajemnej troski. To także przypomnienie, że zdrowie psychiczne jest częściowo sprawą społeczną. Człowiek funkcjonuje lepiej, gdy ma więzi, poczucie przynależności i warunki pozwalające odpocząć. Dlatego terapeutyczna rozmowa może dotyczyć nie tylko emocji klienta, ale też jakości jego codziennych relacji, obciążeń i środowiska, w którym próbuje dokonywać zmian. Po czwarte, rola terapeuty pokora wobec granic wiedzy i etyczna odpowiedzialność. Listowa forma książki sprzyja refleksji nad tym, kim ma być terapeuta jako osoba wykonująca zawód oparty na zaufaniu. PIF nie przedstawia doświadczenia klinicznego jako źródła nieomylności. Przeciwnie, wartość jej perspektywy wiąże się z uznaniem, że każda historia jest częściowo nieprzewidywalna, a specjalista stale się uczy. Początkujący terapeuta może odczuwać presję, by od razu znać właściwą odpowiedź, trafnie interpretować każdy sygnał i szybko osiągać rezultaty. Autorka kieruje uwagę ku skromniejszemu, lecz bardziej odpowiedzialnemu celowi, czyli rzetelnej obecności, ciągłemu namysłowi nad własną pracą i szacunkowi dla autonomii klienta. Pokora ma również wymiar praktyczny. Pomaga nie narzucać klientowi własnego światopoglądu, stylu życia ani definicji sukcesu. Terapeuta powinien rozpoznawać różnicę między tym, co jest jego potrzebą, a tym, co rzeczywiście służy osobie szukającej pomocy. Wymaga to samoświadomości, konsultowania trudnych spraw i gotowości do korygowania własnych założeń. Książka nie zastępuje kodeksu etycznego ani formalnego szkolenia, ale wzmacnia etyczną wrażliwość. Przypomina, że wpływ terapeuty wynika nie tylko z wypowiadanych technik, lecz także z jakości uwagi, granic oraz sposobu korzystania z zawodowego autorytetu. Dla czytelnika ważny jest wniosek, że dojrzała pomoc nie polega na dominacji, ale na odpowiedzialnym używaniu wiedzy i relacji. Na koniec. Terapia w zmienionej rzeczywistości, presja cyfrowa i potrzeba ochrony uwagi w zaktualizowanym wydaniu Piffer odnosi się do zmian, jakie zaszły w terapii w ciągu kolejnej dekady, do tym do zaskakujących wyzwań epoki cyfrowej. Ten wątek nie sprowadza się do prostego potępienia technologii. Jego istotą jest pytanie o to, jak nieustanna dostępność informacji, ekranów i komunikacji wpływa na uwagę, relacje oraz zdolność do spokojnego przeżywania emocji. Dla terapeuty oznacza to konieczność rozumienia warunków życia klienta, które mogą wzmacniać rozproszenie, porównywanie się z innymi i poczucie przeciążenia. Perspektywa Piffer pozostaje zakorzeniona w bezpośrednim kontakcie międzyludzkim. Terapia ma tworzyć przestrzeń wolniejszą od pośpiechu i presji natychmiastowej reakcji. Dzięki temu klient może zauważyć własne potrzeby, zamiast automatycznie odpowiadać na bodźce z otoczenia. Wątek cyfrowy dobrze współgra z jej praktycznym podejściem, ponieważ zachęca do przyglądania się konkretnym nawykom dnia, a nie tylko deklarowanym przekonaniom. Ile czasu zostaje na sen, ruch, rozmowę i samotne myślenie, jakie relacje są wzmacniane przez technologię, a jakie osłabiane, oraz czy kontakt online nie zastępuje potrzebnej bliskości. Książka nie oferuje kompletnej analizy psychologii mediów, lecz wskazuje, że współczesna terapia musi brać pod uwagę kulturowe warunki cierpienia. Rozżerza obraz pracy klinicznej poza gabinet i poza sam język objawów. Podsumowując, Letters to a Young Therapist będzie szczególnie wartościowa dla studentów psychologii, osób rozpoczynających szkolenie terapeutyczne oraz praktyków, którzy chcą na nowo przemyśleć sens swojej pracy. Skorzystają z niej także czytelnicy niezwiązani zawodowo z pomocą psychologiczną, zwłaszcza ci, którzy szukają realistycznego obrazu terapii i chcą lepiej rozumieć. Jak wspierać bliskich w kryzysie?
Nie należy jednak sięgać po nią z oczekiwaniem systematycznego podręcznika metod, diagnozy czy protokołów dla określonych zaburzeń.
Pfeiffer świadomie oferuje coś innego – refleksję nad postawą terapeuty oraz nad codziennymi warunkami, które pomagają lub utrudniają zdrowienie.
Na tle wielu książek o psychoterapii wyróżnia ją połączenie doświadczenia klinicznego z prostym, przystępnym językiem. Autorka nie buduje autorytetu na żargonie ani na promowaniu jednej szkoły. Jej siłą jest praktyczny osąd, przekonanie o znaczeniu relacji oraz gotowość do łączenia współczucia z konkretnym działaniem.
Forma listów sprawia, że lektura ma charakter rozmowy mentorskiej, a nie wykładu.
Jednocześnie optymizm Pfeiffer jest ograniczony realizmem, uznaje złożoność rodzinnych konfliktów, żałoby i społecznej presji. Największą korzyścią z tej książki jest więc nie zestaw gotowych odpowiedzi, lecz lepsze rozumienie pytań, które warto wnosić do relacji pomocowej, co naprawdę przeżywa dana osoba.
Jakie ma zasoby, co ją otacza i jaki mały krok może odzyskać jej wpływ na własne życie?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mary Pfeiffer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.